Hello, Budroki!
Hello!
Jesteś w gazie, dlaczego?
No zaczął się pre-season. On tak. Co prawda tak trochę raczkuje i tak się bardzo powoli rozpędza. Najpierw wyrzucili te wszystkie drużyny na trudne odcinki, indyjskie, chińskie, gramy z jakimiś Izraelitami, gramy z jakimiś Australijczykami, jakby rozpierzchamy się po całym świecie. Ten impuls NBA jak nerw po prostu otoczył całą ziemię. To tak naprawdę dzisiaj się dopiero zacznie.
Tak.
Ten taki wysyp tak zwanych grzybów, prawdziwków.
Ale grzybów. Co oznacza skrót klubu SLA? Który to klub?
SLA?
Tak, Cleveland Cavaliers grają. Myślałem, że Slavia Praga, ale chyba Slavia Praga nie awansowała jeszcze do tej elity drużyn, które mogą oberwać minus 40 od klubu NBA. Wiesz, co to może być? Ma barwy jak Barcelona.
A może to jakiś jest klub...
Slovako Farma Pezinok był taki klub.
Z Włoch, co?
Sla.
A może to jakaś Ljubljana, to L. Atletik.
Sla.
Stara Ljubljana, Atletik.
W tych meczach, gdy kluby NBA grają z klubami nie NBA, fajne wydaje mi się to, że możesz się absolutnie skupić na oglądaniu klubu NBA po dwóch stronach parkietu. I nic cię nie rozprasza. Nic. Absolutnie. Więc to jest ten plus. Natomiast oglądanie 40-punktowych blowoutów to raczej chyba nie jest coś, co trwa długo. Ja oglądam jakieś z 25 minut tego takie mecze. Nie wiem.
San Lorenzo.
Argentina. San Lorenzo. Rozszyfrowałem. Pisałem w wake-upie i nie miałem pojęcia i nie chciało mi się sprawdzać. To taki mój brak szacunku. Mój drogi, co wiemy...
Vamos, psie pole, vamos.
Co wiemy o sprawie amerykańsko-chińskiej i twicie Daryla Morey'a? Czy śledzimy, czy mamy tutaj...
Co się wydarzyło?
Aha, dobrze, czyli nie wiemy. Dobrze, bo ja
nie,
też
nie wiem, ale
jestem
jest tweet? Ale jaki jest tweet? Ale co się stało? To na wszystko, teraz nawet jak nie wiemy, to powiemy. No przecież to jest Palma.
Podejrzewam, że w Hongkongu trwają jakieś niepodległościowe protesty.
No tak, to trwa już, nie wiem, ze 3-4 miesiące.
W sensie ludzie siedzą w parku przed Białym Domem?
Tak.
Dobrze.
Tak, no protestują, no i... walczą, nie chcą, że tak powiem, chińskiego prymatu. Uważają, że Hongkong powinien być czymś odrębnym jednak nadal od Chin, a ten czas takiego, powiedziałbym, włączenia do Wielkiej Republiki, Chińskiej Republiki Ludowej się nieuchronnie zbliża i ktoś się wreszcie zorientował, że czas nie jest z gumy. W związku z tym jest takie trochę, no powiedziałbym, tupanie w miejscu. Ale z czasem jeszcze nikt nie wygrał.
Daryl Morey napisał tweet wspierający ludzi protestujących w Hongkongu. Co
nie wiem, czy to potrzebne.
Co w Chinach spowodowało absolutne odwrócenie się Chińczyków włącznie z rządem, włącznie z firmami, włącznie z telewizją, która pokazuje mecze od Houston na Rockets. Zostali nawet wykasowani z forum jakiegoś.
Trzeba być idiotą. Biorąc pod uwagę, że najpierw przez 20 lat budujesz, jesteś takim, że tak powiem, chińskim przyczółkiem. Masz te czerwone barwy, które bardzo pięknie komponują się z flagą chińską i z tą kulturą czerwieni kraju.
Co więcej, oni nawet mają takie stroje, które ja bardzo lubię, gdzie mają też żółty. Jeśli dobrze pamiętam, żółty tak. Też jest we fladze. Houston Rockets. Więc idą na całego, jeśli chodzi o swoją sympatię do Chińskiej Republiki Ludowo-Demokratycznej.
I ten Yao Ming, który jest honorowym obywatelem miasta Houston. I ten Jeremy Lin przez moment, wiesz. I ten Zizu, czy jakkolwiek on się tam nazywa. No jest jakaś taka kontynuacja i teraz robisz tweet, który właściwie przekreśla wszystko. Znaczy 20 lat pracy nad rynkiem chińskim.
Tak, ale mówisz o rynku, tak, bo to jest oczywiście to, o czym mówisz, że to jest rynek, że to jest to, a mu chodzi chyba o standardy demokratyczne.
O Jezus Maria. Ale co standardy demokratyczne mają wspólnego z tym, czy Harden będzie podawał Westbrookowi? Ja jestem tak przeciwny upolitykowywaniu sportu, jak nie wiem, jak nie masz pojęcia nawet. Nic mnie tak nie irytuje, jak sport jest dla sportu, sport nie jest od polityki.
Amen.
Amen. Za dużo polityki w sporcie to jest koszmar. Aczkolwiek, no oczywiście trzeba powiedzieć, że wiele takich, bym powiedział, przemian czy wydarzeń sportowych miało wymiar polityczny. No, przypominamy sobie
68, tak? Carlosa? I podniesioną pięść do góry?
Podniesioną pięść w czarnej rękawiczce. Uh-huh. Pamiętamy...
Pamiętamy gest Kozakiewicza?
Tak, no tak, ale to są te elementy. Pamiętamy zwycięstwo Australii nad Nową Zelandią w 86 roku, kiedy, wiesz, RPA wychodziło z apartheidu. Mhm. Film z Mattem Damonem, który zjednoczył cały naród, który był przez lata podzielony. No, są oczywiście wydarzenia, ale takie, wiesz, marketingowo i biznesowo nie rozumiem takiego posunięcia ze strony Morreya. Na cholerę to robić. Zwłaszcza, że Chińczycy są niezwykle pamiętliwi. Bez sensu.
I mają jakąś nieprawdopodobny system inwigilacji w Chinach. Czytałeś o tym, nie?
No oczywiście, że tak.
Nieprawdopodobne jest to. Śledzą, dają ci punkty, jesteś człowiekiem, masz swój rating. Jak nie zapłacisz, nie wiem, za bilet, bo jechałeś bez biletu, to nie wsiądziesz do samolotu itd. itp. Kontrola, absolutna kontrola w tę stronę. Się może komuś nie podobać generalnie założenia Chińskiej Republiki Ludowo-Demokratycznej pod rządami Xi Jinpinga. Xi na pewno. Dobrze, ale no to biznes, oczywiście jest lament, wielki larum, wielki. Jest pytanie, czy koszykarze NBA poprą Daryla Morreya w tej sprawie.
Tak, na
pewno. Są porównania w ogóle Chin do Związku Radzieckiego. Jest taka, mój drogi, tak się to rozkręca. Twitter.
Czekam aż J.R. Smith, jak napisze popierającego posta. Kto jeszcze mógłby być taką...
No myślę, że gwiazdy. Ciekawe, jak się zachowa Stefan Marbury.
Tak, Stefan Marbury może
wszyscy poprzeć. Wszyscy czekamy na opinię Stefana Marburego. Czy muszę mieć opinię na ten temat? Dobrze, mój drogi. Rozpoczął się pre-season, jak mówiłeś. Nie rozpoczął się on może zalewem spotkań klubów NBA, bo wiele klubów, większość klubów nie zagrała jeszcze. Indiana Pacers prowadzą w konferencji wschodniej 2-0 i Houston Rockets prowadzą w konferencji zachodniej 2-0. Zastanawiam się, czy na twój take, bo znam twój take, chcesz go sam zdradzić, czy ja powiem, mianowicie nie...
Ja się układam z tym take'iem cały
chciałem
czas.
Chciałem się zapytać tylko o jedną rzecz. Oglądaliśmy, tak? Podejrzewam, ten sam mecz i chciałem się ciebie zapytać, czy to, że Golden State Warriors nie zagrają w playoffach, twój typ, wynikało z tego, że patrzyłeś w pierwszej i drugiej kwarcie meczu z Lakers i nie poznawałeś zawodników biegających w koszulkach Golden State Warriors?
Nie. Ja akurat wszystkich poznawałem. Ponieważ bardzo blisko... Jordan Poole, niestety,
Jacob Evans, trzeci, że
postanowił się upodobnić do D'Angelo Russella, więc oni wyglądają jak dwaj bracia siamscy niemal.
Russell ma długi, pociągnięty do tyłu ten...
A taki jeden ma dłuższy kosmyk.
Tak. Kosmyk. Bawełnę. Nie wiem, mój drogi, co to jest. W każdym razie...
Babielato.
W każdym razie, no dobrze, skoro jesteś blisko z tym klubem, znasz graczy, jesteś tak blisko i przepraszam, czy ty jesteś kibicem sukcesu?
Nie, jestem kibicem porażki. Zawsze jestem kibicem porażki.
Ale kibicowałeś Golden State Warriors w poprzednim sezonie.
Tak, bo kibicuję najlepszym,
czyli jesteś kibicem sukcesu.
W tym sensie tak. Ale bardzo łatwo się odwracam i dzisiaj jestem kibicem porażki w Golden State Warriors.
Jesteś bendłegoniarzem?
Oczywiście.
O Boże.
Oczywiście. Ja nie jestem kibicem Charlotte Hornets.
No, nie jesteś ale, nic technicznie.
Technicznie chcesz nie
powiedzieć. Nie masz klubu, jesteś kibicem bez klubu. Byłeś kiedyś kibicem New York Knicks, chociaż przez chwilę, przypomnij państwu. Czy przez chwilę nigdy. Byłeś chociaż? Czy kiedyś, w 93, czy John Starks był gorący. Przez dwie
chyba, byłem za, chyba byłem za Houston.
Czyli byłeś kibicem ale Houston. Nie pamiętam. Co myślisz tego. O Chinach?
To piękny kraj środka.
Magiel, Monika Olejnik. Mój drogi, no dobrze. Typuję, że Golden State Warriors nie awansują do play-offów.
Nie, więc Maciej, przepraszam cię, więc ja po pierwsze tak, obejrzałem wszystkie mecze Jordana Poole'a. Wiem, kim jest Kai Bowman.
Jak możesz być za zespołem i nagle za nim nie być?
No bo postawiłem pewną tezę i teraz tej tezie próbuję tą tezę dowieść do końca.
Aha, czyli w myśl tego, że ty jesteś ważniejszy niż każdy klub NBA.
Tak.
Jesteś ważniejszy niż każdy klub NBA. Rozumiem.
Nie, moje stanowisko jest ważniejsze. Ja powiedziałem,
twoje stanowisko jest ważniejsze. Twój take. Dobrze.
I nie mogę im teraz kibicować po tym stanowisku. Rozumiesz to? No nie mogę. Kibicuję tezie, że się to rzeczywiście rozpadnie, żeby móc powiedzieć,
czyli
miałem
przestałeś rację. Być kibicem Golden State Warriors.
Nie, ja jestem kibicem, tylko że kibicem porażki dzisiaj.
Nie rozumiem zupełnie tego, ale okej.
Okay. Ja wiem, że nie. No. Mówię, obejrzę każdy mecz. Trzecią i czwartą kwartę obejrzałem dwa razy.
W sensie tego liczysz na brawa teraz?
No nie, tak jest.
Że to wstawię w to miejsce. O, dwa razy widziałem.
Ale możesz paluszkami tylko. No, no. Mięciutko.
Się nie ma czym tam chwalić.
Nie, po to właśnie, żeby zobaczyć, gdzie są Evansy, gdzie są Ennisy, gdzie jest Lee, gdzie jest Pascal. Nie, to jest nic z tego nie będzie. Nic, Macieju, nic.
Przepraszam, więc moje pytanie jest takie, bo patrzyłeś, znaczy ty poznawałeś tych graczy, którzy byli na boisku, a potem okazało się zaraz, że ci ludzie, jak Jacob Evans III i jak Jordan Poole zaczęli zdobywać punkty, nagle Golden State Warriors zaczęli grać z pozytywną energią i nagle to, co jeszcze tam, wiesz, momentami wyglądało... Takie sytuacja 7 minut przed końcem drugiej kwarty, takie posiadanie, gdy najpierw Draymond Green, a potem Stephen Curry pokazują innym graczom, którzy są obok nich na boisku, gdzie ci mają postawić zasłonę, gdzie mają się przesunąć. Tak. Najpierw jeden, potem drugi. I wiesz, i widać, że to jest jeszcze wcześniej. I komentarze Draymonda Greena przed tym meczem, że tu się nie ma czego spodziewać po tym meczu, bo oni są jeszcze bardzo wcześnie, jeśli chodzi o atak.
No tak, ale wiesz, tak? Ale kiedy
i
będzie,
potem
kiedy
widziałeś w drugiej kwarcie widziałeś, jak ten zespół bardzo ładnie z zawodnikami, że ja się przyglądałem i mówię, a to jest Jordan Poole, a to jest Jacob Evans. Ja ich tak nie znam, jak ty, nie jestem takim, tak nie chcę powiedzieć kibicem, ale tak wkręcony w Warriors, z taką pasją jak ty, nie podchodzę do tego już, i patrzę na nich i oni zaczynają grać razem, jest pozytywnie i kręci się wszystko i wracają do meczu.
Nie,
i tak sobie pomyślałem, w tym miejscu znalazłeś, w którym miejscu znalazłeś ten take, że oni nie zrobią playoffów?
Mniej więcej po pierwszych 6 minutach pierwszej kwarty.
No dobrze, no, a nie warto było poczekać, tak? Bo było 13-0, no to o to mówię. O tym mówię, czy tu miałeś ten take, tak?
Nie, 13-0,
tak? Tu już od razu? Dobra.
Maciej, co dzisiaj trzeba zrobić, żeby pokonać Golden State Warriors? Wystarczy podwoić Kerego i już. I reszta się sama zabije, potknie się o własne nogi. Tam nie ma, to jest największy paradoks po prostu w historii. Chichot, śmiech po prostu, żart. Taki, wiesz... Pewna sprzeczność, która ma miejsce, że zespół, który zrewolucjonizował tę ligę. Wszyscy chcą grać jak Golden State Warriors. Nagle okazuje się, że ten zespół nie jest w stanie zdobywać punktów. Tam nie ma kto zdobywać punktów. Zespół, który zdobywał 120 punktów w zeszłym sezonie.
Nie oddasz troszeczkę kudos obronie Lakers w tym meczu? Nie zasługują
Ale zobacz, o ile łatwiejsze jest dzisiaj jak bronienie Lakers, bronienie Golden State Warriors. Wystarczy pilnować Kerego. I na resztę sobie spokojnie patrzeć. Niech rzucają. Niech Omari Spellman się zastanawia, co on ma biedny na boisku robić.
Niech Eric Pascal nauczy się zbierać piłkę w rogu boiska, bo mu wypada z rąk.
A zauważ, jak kompletnie bezproduktywny był D'Angelo Russell. Ja wiem, Maciek, że można powiedzieć, że to jest wcześnie, to jest na moment. Oni to wszystko złapią.
Definiujące take'i po pierwszym meczu preseason. Na to czekamy.
Tak jest. Ja wiem. Że oni to zrozumieją. Ale Maciej, tam jest ośmiu nowych graczy. Ośmiu graczy, którzy nie mają żadnego talentu. To są wyrobnicy, to są zawodnicy, których normalnie ich granica pomiędzy tym, że oni są w NBA i że nie ma ich w NBA jest wiesz...
Ja patrzyłem na nich i nie poznawałem
ich. Krucha jak wafelek, no.
I się zastanawiałem, kto to jest. Mniej więcej wiedziałem, kim jest Omari Spellman, ale szczerze powiedziawszy, nie wiedziałem, czy Jacob Evans to Jacob Evans, a Poole to Poole, ale
myślałem, że to jest...
zaczęli grać tak ładnie w drugiej kwarcie, że pomyślałem sobie, nauczyłem się, wiem, kto to jest. I druga rzecz, o której pomyślałem, to mi się te kontuzje nie podobają Kevona Looneya i Willego Koleja-Steina, bo obnażyło to trochę ten deficyt, jeśli chodzi... Obnażyło to trochę ten deficyt, jeśli chodzi o pozycję numer...
O wzrost i pozycję
numer 5, gdzie potem Spellman i Eric Pascal, czy mierzący 196 cm Draymond Green, muszą patrzeć, jak Anthony Davis im nad głową szoruje włosy.
I nie, ten zespół nie ma wzrostu, ten zespół nie ma zdobywania punktów, tam jest,
właśnie przerażające było trochę to, że jeśli nie było Koleja Steina, ich centra, jeśli nie było Kevona Looneya, który wzrostu może nie ma, ale ma ramiona, to było bardzo cieniutko, jeśli chodzi o graczy podkoszowych.
Podkoszowych? No nie, miałeś Markisa Chrisa. Wielkiego bożyszcze tłumów. Nie, to pokazuje, jak ten zespół niestety stoczył się na samo dno. Kiedy zastanawiasz się, czy Markis Chris nie może być twoim startującym na pozycji numer 5. Nie, to jest straszne, co się stało. To jest, Maciek, to jest przerażające.
Ale przepraszam, ale czy Markis Chris, ale po tak mam wrażenie, że troszeczkę się zapędzasz. Ja chciałem podkreślić, że oni byli osłabieni, nie grali bez dwóch graczy i to nie tyle chodzi o to, że to ma zrobić jakąś ogromną różnicę dla nich, natomiast jest różnica między tymi dwoma graczami a tym, co grało, to na pewno nie grali w najsilniejszym składzie tutaj pod koszem i jeśli oni mają nie być zdrowi, bo Koleja Steina nie będzie tam grał przez kilka tygodni, Kevon Looney to też jest ścięgno podkolanowe, jeśli oni mają nie być zdrowi, nie mają być pomocni, to bardzo dobrze pokazało, jak krótki jest to skład Golden State Warriors. Że powiedzieć, że oni mają może wiesz, z pięciu graczy, a ławka rezerwowych to jest, o Boże. Pytanie czy jest gorsza ławka rezerwowych w lidze, tak? Bo oprócz tego, że odszedł Durant, odszedł Iguodala, odszedł Shawn Livingston między innymi. No, Quinn Cook odszedł, który był solidny teraz w Lakers.
Niestety, tam naprawdę nie ma z czego dołożyć.
Ciężki sezon dla kibiców Golden State Warriors.
Omari Spellman przypomina jak taki trzeci brat, nie wiem, Hicksa i Nixa. Pamiętasz tych graczy?
Eric Pascal ma chude nogi i go jest bardzo dużo u góry, wiesz? Ma taką brodę i wygląda jakby sport pomylił.
Wygląda jakby w futbol amerykański grał, nie?
No, trochę tak wygląda. Mój drogi.
Nie, a przede wszystkim wygląda jak taki handlarz narkotyków w Nowym Jorku w latach 70. Wygląda jakby miał 42 lata. Nie, to jest coś niewiarygodnego, co tam się będzie działo.
Ale patrz, jak cię to przejęło. Jest bardzo, trochę w tobie jeszcze sympatii dla Golden State Warriors. Musi być jakaś nutka, może nie sympatia, ale uczucie. Uczucie, bo patrz, jak
bo jest to przejście, wiesz, do takiego bolesnego upadku. To zawsze w historii jest najprzyjemniejsze są tego typu.
Proszę zobacz, gdybym ja miał teraz zacytować, wstawić gdzieś na przykład na Twitterze, jak będę wrzucał palmę, to co powiedziałeś, to ja bym napisał tak. Twoje cytaty, to co powiedziałeś. Przed chwilą powiedziałeś, że to bolesny upadek i powiedziałeś też, że ten zespół stoczył się na dno.
No tak.
Definiujesz po prostu bardzo mocno swój take, że Golden State Warriors playoffów nie zrobią. No,
tak.
Zobaczymy, czy będziesz miał rację.
Super. No jestem też bardzo tego ciekaw. Bo szczerze mówiąc, wydaje mi się, że zespoły, które będą walczyły o to miejsce, czyli Sacramento, miejsca 7-8, Sacramento i
San Antonio
są jako drużyna, ja nie mówię, że mają, bo teraz zacznie mówić, powiedz mi, kto jest trzecim najlepszym graczem w tej serii. No, okej, okay, no to zaraz będzie taka rozmowa, ale chodzi mi o to, że są lepsi, wiesz, w takim, jako drużyna są po prostu lepsi. Mają tego lepszego dziewiątego gracza.
Że mają
lepszego dziewiątego gracza.
Solidnych, tak. Graczy
głębszych.
Mają zawodnikami, którzy są podejrzani o to, że są minusowi.
No właśnie.
Niewiele w NBA pokazali.
No na razie ten debiut, mówisz, ten debiut DeAndre Russella przerażający. No. Przerażający. On nie wiedział, co się dzieje na boisku.
To jest tak, widzisz, to jest, z DeAndre Russellem to jest taki właśnie kłopot. Jest nierówny, jak się go czasem poogląda, to się zaczynasz zastanawiać, czy on jest dobry dla wygrywania. Ale a potem wchodzi do meczu gwiazd i zastanawiasz się, co masz mówić dalej. Mój drogi, natomiast z drugiej strony chciałem zauważyć, poczekaj, już skończmy ten Warriors.
Że wschód jest słaby.
Ja chciałem powiedzieć, jak przyjemna... Jeszcze raz, że co jest słabe?
Nie, bo powiedziałeś, że jeżeli DeAndre Russell jest w All-Star, to co można powiedzieć? No to ja ci powiem, że wschód jest słaby.
Amen. Mój drogi, z drugiej strony koszykówka, tak jak ci napisałem, jest tak przyjemnym sportem, kiedy LeBron James jest rozgrywającym. Kiedy LeBron James jest na piłce, jest ustawiony na piłce, jest tak prostym, fajnym, przyjemnie granym sportem, że się chce oglądać. I w tym momencie, jak LeBron James pojawił się na jedynce w Los Angeles Lakers, czyli tam, gdzie prawdopodobnie powinien grać, może nie całe mecze, ale też sam podkreśla, że nie będzie całych meczów siedział na tej piłce, to... nie ma lepszego rozgrywającego w NBA. Amen?
Może tak być.
Dużo rzeczy tak łatwo mu przychodzi, bo ma przewagę wzrostu, grając na 7-8 mecze, 6, wiesz, wejścia takie może już nie bazujące tak bardzo na szybkości, tylko na jakiejś sile fizycznej i technice, narzuty do Antonego Davisa, znajdowanie ludzi, wszystko w rogach boiska, wszystko jest tak banalnie proste dla LeBrona Jamesa, oglądało się to z przyjemnością. Jak tak zaczął grać, to dla mnie się preseason rozpoczął.
No nie, ale miał tam te dwa takie agresywne wejścia na kosz, żeby pokazać, że tatuś jest w mieście. Na pewno oglądanie Lakersów będzie no przyjemnością chyba. Może być przyjemnością. Nie, ale też się ta dominacja wzrostu, dominacja siły nad tymi biednymi Golden State Warriors, bo to było porażające. Porażający.
Tam widziałem już, Luke Walton ustawiał rotację i to, co zauważyłem, to, że... Czy to potwierdzały te rotacje słowa, bo mówił, że będzie robił coś takiego, że zawsze na boisku będzie albo LeBron, albo Anthony Davis. Słusznie. Mówił też, że będzie robił tak, żeby...
Dlaczego mówisz Luke Walton, a nie Frank Vogel?
Bo Luke Walton był trenerem Los Angeles.
Mówił, że był.
Tak. I pomyliłem się i powiedziałem Luke Walton. Bo...
Bardzo dobrze, nie, no tylko myślałem, że jeszcze tam, że on jeszcze był.
Hey. Chodziło mi, że Frank Vogel, a nie Luke Walton.
Dobrze.
W każdym razie Frank Vogel też mówił,
dlaczego,
że będzie...
Dlaczego, wiesz, to, przepraszam, bo a propos takich różnych opinii, które są wypowiadane, dlaczego Michał Kajzerek nazwał Vogla błaznem? I dlaczego uważał, że jest człowiekiem bez charyzmy zupełnie? Muszę powiedzieć, że mnie
zainteresował. Gdzie to było?
No jest takie 8 takich dziwnych...
A, jeszcze nie przeczytałem. Otworzę i sprawdzę. Tak ostro? Bardzo... Do Franka? Frankiego? Tak. Vogla? Indiana Pacers? Tak, męski zespół?
Taki środek... Taki jest wśród tytuł jest Błazen Króla.
Wiesz co, ja myślę, że to może być dlatego, podejrzenie moje, chociaż nie chcę tutaj, wiesz, sugerować się za bardzo barwami, które Michał nosi, ale podejrzewam, że kibic Chicago Bulls nie patrzy na Indianę Pacers. Zawsze będzie szukał jakichś błędów i problemów w Indianie Pacers. Wiesz, więc to myślę, że to w ten sposób działa, że może to. Nie wiem, może ma jakieś prywatne problemy Franka Vogla, nazywając go błaznem. Czy jest błaznem Frank Vogel?
Nie chyba. Ostatnią rzeczą, jakbym powiedział. Albo, że jest człowiekiem bez charyzmy, bez takiego bezwyrazu, taką meduzą unoszącą się na falach.
Nie ma trochę charyzmy za dużo, to moim zdaniem. Raczej charyzma nie jest definiującą rzeczą na Vogla. No i to chyba było takie wrażenie, gdy nie chcę mówić, że wszyscy na świecie uważają, że Frank Vogel nie ma charyzmy, ale gdy Frank Vogel został trenerem, to nie zostało to jakieś przyjęte, wiesz, że wiesz, Phil Jackson został trenerem, Mike D'Antoni został trenerem. Ale czy nie było jakiejś wielkiej dyskusji na temat Franka Vogela, trenera, wiesz,
co chyba
chodzi.
Mamy troszkę amnezję, kolego,
a co?
Bo ile sobie przypominam, to on był takim trenerem już raczej z łapanki. Kto odmówił? Tyron Lue odmówił. Kto wcześniej odmówił?
Ale co to ma do tego, czy Frank
Vogel
ma charyzmę, czy nie?
Brali już kogo się dało.
Aha, w tym sensie. No to w tym sensie też mu nie pomagało. To być może...
No na pewno. Jason Kidd nie mógł być jedynką, no bo cały czas w Kalifornii mi tu i to bicie żony i tam ekscesy, bym powiedział, natury obyczajowej chyba przekreślają, znaczy przeschnie. To jest jakby chyba naturalna kolej rzeczy, że Frank Vogel zesrunie i Jason Kidd go zastąpi.
Dlaczego miałoby tak być? Dlaczego ma być to naturalna kolej rzeczy? To raczej jest taka napisana narracja, która ma się spełnić, ale czy się spełni?
Myślę, że na pewno.
Dlaczego? Jak miałaby się spełnić?
Kogo najłatwiej poświęcić?
Tak, ale pytam się, dlaczego miałaby się spełnić? W którym punkcie miałaby się spełnić ta narracja, że tak będzie?
Jak będą...
Masz Lakers w playoffach?
Mam.
No więc gdzie ma się to spełnić, że Frank Vogel...
Szóste miejsce i porażka w pierwszej rundzie.
Porażka w pierwszej rundzie Lakers, to jest twój typ?
Nie, to nie jest mój typ. Ja mówię, pytasz, co się musi zdarzyć,
no
żeby...
No tak, ale powiedziałeś to tak, jakby się to miało zdarzyć. No tak, ale powiedziałeś to tak, jakby się to miało zdarzyć, nazwałeś to nieuniknione, tak?
Nie. Zapytałeś mnie, kiedy to się ma zdarzyć, to ci powiem.
Nie, wcześniej powiedziałeś, że to jest nieuniknione. Że to jest
nie,
to
raczej w tym sensie,
nieuniknione.
To jest to raczej nieuniknione, no bo to moim zdaniem od samego początku to do tego zmierza, że na
no to jest napisana obecną... narracja. Czy to tak to musi może być, jeśli Frank Vogel zdobędzie, jeśli Frank Vogel przejdzie pierwszą rundę z Lakersami, wygra tytuł mistrza NBA, to może pracy nie stracić. Mi się podoba to, że Frank Vogel ma takie nastawienie, jeśli do Los Angeles Lakers, jakie ma i to, co mówi na obozie, dwie rzeczy mi się podobają. Pierwsza rzecz mi się podoba, że on zdaje sobie sprawę z tego, że kluczem do, to nawet analitycznym kluczem zespołu, znasz tą statystykę, że żaden zespół poza top 10 efektywności defensywnej nie wygrał mistrzostwa od i tam
11
jest...
Jeden był 11.
Top 11, tak? I że nie tak wygrał mistrzostwa od i to tam jest 2003, tak? 4?
Tak.
To byli Lakersi, Shaq był kontuzjowany, coś takiego, bla, bla, bla. Oni wygrali ostatni chyba w 2001 roku i podoba mi się to, co mówię od samego startu, od pierwszego treningu, na którym ćwiczyli głównie obronę, komunikację po tej stronie i mówi, jak będzie to istotne. I bardzo mi się podoba to, że Anthony Davis mówił, że chce wziąć bardzo dużą odpowiedzialność za to, żeby być obrońcą. Tak sam miałem wrażenie z siebie, nie? Znaczy oczywiście, wiesz. To może sobie myślisz, mam w dupie, ale czuć, że ten zespół chce się budować po stronie defensywnej. Nawet jak patrzysz na skład, na to kogo wzięli, to jest Avery Bradley i Danny Green. Bardzo dobrzy obrońcy, którzy będą grali obok LeBrona. Obaj wyszli w pierwszej piątce.
Najlepsze czasy mają za sobą obaj ci gracze.
Defensywnie tak, no atletycznie nie są już takimi graczami, jakimi byli, ale chodzi mi o ten mindset defensywny. Takich ludzi mieć w składzie i to próbować wydobyć z tego zespołu, żeby zbudowali na tej wzroście sile, o której mówiłeś, jeszcze Kyle'a Kuzmy brakowało, na tej wzroście sile, na tej przewadze zbudowali top ten obronę. To mi się podoba raz, a druga rzecz, to co mówił o LeBronie Jamesie, że po prostu da mu piłkę i tyle, w skrócie. Nie kombinuje z jakimś playmakingiem, wiesz, czy LeBron będzie w rogu, czy będzie zasłony stawiał, czy da mu piłkę. LeBron jest trenerem ofensywnym, prawdopodobnie lepszym niż Frank Vogel i Jason Kidd. Na pewno lepszym trenerem ofensywnym niż Frank Vogel i Jason Kidd razem wzięci, więc nie będzie jakoś specjalnie komplikował. Zwłaszcza teraz, gdy patrzysz na tą koszykówkę NBA, już po pierwszych meczach preseason widać, że jak nam się ten sport sprowadza do takiego jednego wspólnego mianownika, bardzo podobnego stylu gry. No jakieś małe różnice, tak? Ale już w tej NBA nie ma jakichś wielkich, wiesz, wszyscy grają praktycznie te same zagrywki, jak patrzyłem na te mecze na początku, więc... Więc ta piłkę w ręce LeBrona, LeBron ma, wiesz, co masz zrobić, kilka jakiś zasłon po lewej, podwójnych wyjścia, jakiegoś Danny'ego Greena, Bradley'a, jakieś piki. Anthony Davis ma taką lekkość w zdobywaniu punktów, że to jest nieprawdopodobne. On zdobywa punkty jak chce, gdzie chce. Się śmiałem kiedyś z niego, że on nie ma takiego swojego signature move, ale już potem zauważyliśmy, że on ma signature move Anthony'ego Davisa, to jest to, że on nie ma signature move, ja zdobywa, wiesz, 30 punktów w meczu, gdy wchodzi na boisko, z łatwością absolutną i to nie wydaje, wiesz co, podoba mi się to, że on nie chce przekomplikowywać spraw w ataku. Lakersów jest skupiony na obronie, w skrócie. Myślę, że to dobra droga, żeby nie stracić pracy. Że nie próbuje rywalizować z LeBronem Jamesem, nie próbuje mu czegoś pokazać tutaj po tej stronie. Ma szacu, nie robi to, co chyba każdy by zrobił. W sensie nie kierować LeBronem Jamesem, nie mówić mu, co ma dokładnie grać, tylko dać mu piłkę i...
Tak. I pozwolić mu robić swoje. Nie, no bardzo, bardzo słusznie. Bardzo słusznie. Słuchaj, będziemy ten serial Golden State Warriors Los Angeles Lakers oglądać w preseason 4 razy. W związku z tym będziemy mogli jakby popatrzeć, czy jakiego rodzaju adjustmenty są robione po stronie Spivakera. Jestem pełen niepokoju, jestem pełen obaw, jestem szczerze mówiąc, jestem przerażony.
Jedna rzecz mi się nie podoba, ale to jednak musi jakoś zostać rozwiązane. Wracając do Lakers, ja wiem, że ty jesteś sercem, tak, cały czas jeszcze z Warriors i o nich chcesz tylko mówić, ale znowu LeBron grał z Rondo razem na parkiecie. Ten duet w poprzednim sezonie był strasznie minusowy, byli net rating, mieli minus 7, z bardzo dużo, zwłaszcza jak na takich dwóch graczy. I tu było bardzo fajnie widać w drugiej kwarcie, gdy LeBron był razem na boisku z Rondo, chyba pod koniec drugiej kwarty to było, gdzie ludzie po prostu przestali kryć Rajona Rondo. W sensie Warriors. Tak. Zawodnik z Warriors wiedział, że ma nie kryć Rajona Rondo i schodził do środka, blokował miejsce. Rajon Rondo z otwartych pozycji raz trafił, poprawił trochę rzut, ale potem dwa razy nie trafił, potem nie wiedział, co zrobić. Pamiętasz, był w poprzednim sezonie chyba taki mecz, to Lakersów mecz był, tak? To w poprzednim sezonie było, gdzie Rondo oddał chyba 10 trójek w pierwsze 7-8 minut, to nie był mecz z Warriors przypadkiem? Był taki mecz, że oddał chyba 8 trójek, bo był niekryty zupełnie i rzucał, aż trafił w końcu chyba za 8 razem. Wszystko działo się w pierwszej kwarcie. No, to nie jest dobre ustawienie i wtedy zaczęli tracić.
Nie, ale wiesz, pytanie, czy Rajon Rondo jest w ogóle graczem, który powinien być w składzie Lakers?
On jest dobry, widać było w tym meczu też, że ma chemię z Anthonym Davisem, że się znają. Kilka narzutów takich na alley-oop, przy obręczy, tutaj wiesz...
No ale to każdy potrafi zagrać.
Inne mecze. Precision. Oglądałem rano Charlotte z Bostonem. 70,
ja też.
75-58 było.
Tak.
Plus 17 tak. Było, gdy i chwilę później James Borrego wprowadził taką zmianę, gdzie wstawił po prostu 5 zawodników razem na parkiet. Ja pomyślałem, aha, dobra, koniec meczu Charlotte. I mi się podobało Charlotte. Jestem ciekaw, co myślą po tym meczu ci, którzy typowali, że Charlotte będzie najgorszym zespołem NBA.
To będzie, Macieju, ale...
Mimo tego nie zmienia.
Nie, muszę powiedzieć, że się fajnie, że się bardzo dobrze postawili.
To jednak sercem znowu... jesteś z Warriors bardzo. Bo ten mecz tak. Warriors wyrzuci ich poza playoffy, a Charlotte dla serca nie masz i nie wyjmiesz ich ostatniego miejsca w konferencji.
Patrzę na chłodno, no. Patrzę na to twoje żelone chłodno. Ale muszę ci powiedzieć, że tam jest grupa takich graczy, dzięki, z których coś może być.
Dziękuję.
Nie mówię, że wiele, ale masz Bacona, masz
Bridges.
PJ
Washington miał znakomity
debiut. Świetnie, rzucał te trójki jakby szuflą do pieca węgiel wrzucał. Więc.
Tak, bo tam James Borrego mówił, że będzie go próbował jako niskiego centra, co było takim zaskoczeniem na początku, bo Washington grał w Kentucky jako trójka, czwórka, jako taki wingman bardziej, 3-4, niska czwórka. I grał na centrze pod koniec z pierwszej połowy z Milesem Bridgesem. Bardzo mi się to podobało.
Nie, mieli bardzo dobrą tą końcówkę drugiej kwarty.
Mm-hmm. Początek trzeciej. Zaczęli 10-0.
Potem odjechali.
Było 79-63 nawet. Znaczy było 75-58. To był długi run, to był najdłuższy run. Bardzo fajnie, że przeciwko Kembie Walkerowi, który był wtedy na boisku.
Tak, znaczy to też fajne było, że jakby ta bomba od razu tak rozładowała, tak? I on był taki, nie wiem, gdzieś każdego tam poklepywał z takim Zellerem, coś tu, ten, tak wiesz. To takie miłe rozstanie, tam nie ma jakiejś złej krwi.
Nie powinno
z drugiej strony
zaoferowali mu Maxa, więc nikt się na nikogo nie wypiął. Można mówić, że Charlotte się wypiało na Kemba Walkera.
Kilka zdań o Bostonie.
Podobało mi się to, jak szybko Gordon Hayward mijał w lewo. Mm-hmm. Nie podobało mi się to, jak tracili piłkę, jakie robili... Znaczy, nie podobało. To jest też pre-season, ludzie muszą znaleźć rytm jakiś, ale takie bardzo proste błędy Bostonu. 7 strat w pierwszej kwarcie, czy 8 strat w pierwszej kwarcie mieli. Trzecią zaczęli 1-10. No, jakieś takie,
mam wrażenie, że Marcus Smart w tych Chinach to głównie te nudle jadł. Znowu źle wygląda. Znowu go pszczoły pogryzły.
W sensie, że gruby?
No grubasek się znowu taki zrobił. Pamiętasz, miał w zeszłym sezonie wyglądał naprawdę super. Dzisiaj tak znowu jest i na twarzy, i taki brzuszeczek leciutki. Nie przystoi graczowi tego formatu, reprezentującemu ten wielki amerykański kraj, żeby opychać się makaronem.
Ale patrz, co, co brat Stevens pokazał nam w tym meczu. Pokazał to, że nasze obawy o to, że, czy Enes Kanter zastąpi Ala Horforda, są absolutnie uzasadnione. I nie wystawił go w pierwszej piątce, wrzucił szczeniaka, który jest bardziej
rzucił,
atletyczny.
Bardzo dobrze, że rzucił Roberta Williamsa, czwartego. Jestem wielkim admiratorem tego talentu, tego chłopaka i na pewno w lidze fantasy wybiorę go.
Robert Williams czy Mitchell Robinson? Kto zrobił większą
karierę? Myślę, że Mitchell Robinson jednak.
Wiesz, kto jest gruby? Nemanja Bjelica jest gruby. Nie jest gruby, bo ja jestem fanem od 10 lat Bieliczy, już będzie 10 lat i patrzę na niego teraz i Boże, jak dużo Bieliczy jest u góry. Nie wiem, co się stało, grał przecież w koszykówkę. Może też się najadł, może ze Smartem. Odwiedzał.
Opił się raki.
Te same bary może odwiedzał na Mistrzostwach Świata, co Markus.
Muszę powiedzieć, że ten zespół, z kolei zespół Bostonu mnie trochę zaskoczył, bo było bardzo dużo, wielu graczy, których nie znałem. Nie wiem, czy zauważyłeś, że mają takiego śmiesznego gościa, który przypomina trochę sylwetką wielkiego, legendarnego ciężarowca Naima Sulejmanoglu.
Masz na myśli Granta Williamsa? Czy Carson
Edwardsa?
Edwards nadal jest gorący, od ligi letniej jest gorący. On mi przypomina z kolei
Ale on wygląda jakby, wiesz, wchodził na pomost w takiej wadze piórkowej, podnosił tam 180 kilo, wyrywał i potem biegł jeszcze na parkiet NBA. Ma taką śmieszną, okrągłą
sylwetkę.
Dupkę.
Wiesz co, on ma krótkie spodenki, to czasem podkreśla krótkie to, jak ta góra wygląda.
Krótkie umięśnione nóżki.
I on jest wymaluj Patty Mills.
Nie.
A nie chodzi mi o wygląd, tylko o styl. Nie chodzi mi o wygląd, absolutnie nie chodzi mi o wygląd, tylko o styl gry. Wymaluj. Okay. Wyjście po zasłonie, catch and shoot, tak dziaba. I robi to jeszcze tak szybko, dosyć podobny rzut. I cały czas trafia, cały czas trafia. W tym meczu trafiał, w lidze letniej trafiał powyżej 4 trójek na mecz.
Nie, no,
ale wiesz co, widać też, że Boston... widać, bo nie grał ten numer 14 draftu, on w ogóle jeszcze nie grał, nie trenuje, Romeo Langford. Widać, że Boston, jeśli chodzi o głębię składu, stracił.
Bardzo.
Widać, że tam nie grał jeszcze Daniel Tice, ale widać to, co z ławki wchodziło. To może być dobre, mówię, Carson Edwards jest fajny, akurat już po drafcie mówiłem, że Carson Edwards będzie jednym z najlepszych debiutantów w przyszłym sezonie. Nie będzie grał w piątce, jest gotowy do gry, 4 lata grał, był gorący.
Ja powiem tak, tam rotacja na pozycjach 6-8 jest bardzo otwarta. Tam jest wszystko do wyrwania. W sensie tam możesz wyjść i złapać minuty i złapać dobre pieniądze za 2-3 lata.
Czy byłeś w stanie rozpoznać, który to Cody, a który Caleb Martin w Charlotte?
Nie, nie.
Ja mam pojęcia, nie mam. Jak grali jeszcze, oni w Nevadzie grali, widziałem kilka ich meczów, to tam ich jakoś jeszcze byłem w stanie rozpoznać, bo Cody był częściej rozgrywającym.
Obaj się złapią? Czy tylko jeden się złapie?
Cody się złapie. Caleb ma niegwarantowany kontrakt. Cody ma gwarancję.
Okej. Okay. Słuchaj, powiem też jeszcze takie zdanie, że niestety ten sezon Bostonu będzie trochę takim memem, bo oczywiście wyniki sportowe to wyniki sportowe, ale takiej owacji, takiego szaleństwa, jak pojawił się Taco Fall, to nie było, to nie wiem, czy Zion Williamson będzie miał tego typu owacje w Nowym Orleanie.
Ja mam problem z tym. Pisałem o tym w Wake Upie, wspominałem o tym wcześniej. Zły prawdopodobnie, wiesz? Ale mam problem taki, jeśli chodzi o umiejscowienie tego eventu, o Boston, Bostonu.
No wiem, no to nie pasuje.
Że nie podoba, to jest rasistowska historia Bostonu i teraz, ja wiem, że to wiele lat minęło, ludzie są już inni, zmieniło się, ale to jest gdzieś jeszcze w mieście, musi być. To nie tak, że to ucieka kompletnie. Ja nie mówię, że ci ludzie są rasistami, ale mam po prostu problem, gdy patrzę, że to się dzieje w Bostonie, że oklaskują, wiesz,
bądź co bądź robią fale,
dobrze, to jest fajne, że wiesz, twoim zdaniem tutaj w takim mikro patrzeniu na to, ja jak patrzę, oceniam to i pamiętam, wiesz, Bill Russell nadal w Bostonie. Nie lubi do Bostonu przyjeżdżać. Nadal nie lubi. No tak, po ilu? Po 40
Obama
latach.
Załatwi.
Po 40 latach postawili pomnik, tak?
Obama wiesz, poprosił.
Tam nadal jest jakiś kwas między Billem Russellem a Celtics, ale to jest inna rzecz, ale to głównie Billowi Russellowi w historii chodziło o to, że miasto za nim nie stało i rasizm czuł na własnej skórze, mieszkając w Bostonie i zdobywając tytuły dla Celtics. Oczywiście minęło dekady minęły, teraz jest na świecie zupełnie inaczej, dominuje polityczna poprawność i też ludzie się zmienili, myślę. Gdy patrzę, że akurat w Bostonie biali kibice robią falę meksykańską niemalże, robią ogromny aplauz dla bieżącego 226 cm Taco Fola, który, mówmy się, jest dosyć taką, wiesz, jest eventem, z maskotką, czarnoskórą. Nie wiem, ja mam jakiś mały kwas, nie jakiś wielki, ale jakiś tak, wiesz, tak.
Wiesz, a jeszcze jak tego Taco Fola wpuszczasz razem z tym Watersem, to się w ogóle zaczyna robić taki, wiesz, trochę cyrk Zaleskich, no. Taka, wiesz, w sensie największe dziwadła w historii koszykówki możecie zobaczyć dzisiaj, kupcie bilet.
Dwa tejki, mój drogi, jeszcze mam.
Proszę.
Pierwszy, James Harden jest kozacki.
James Harden?
Tak, jest kozacki.
Najlepszy koszykarz świata obecnie.
Średni mecz gra i zdobywa 37 punktów w średnim meczu. I drugi take. Drugi take to bardzo mi się King spodobał głębia i ławka rezerwowych, gdy na boisku są Corey Joseph, gdy na boisku jest Bogdan Bogdanowicz, którego kocham, gdy na boisku jest Trevor Ariza i Nemanja Bielicza i to są twoi gracze 6-9, to jest bardzo mocny skład rezerwowych.
A masz jeszcze takiego gościa jak Giles.
Tak, obecnie kontuzjowany. Tak. A Giles mógłby grać, tak, dokładnie. Giles, a on pewnie będzie rezerwowym centrem za Dwayne'em Dedmonem, jeśli to tak się utrzyma. Wiesz, i masz głęboki zespół, który może nie ma gwiazdy.
Nie ma gwiazdy.
Ma aspirujących zawodników, bo było widać na przykład...
Aspirującego
głównie D'Arona Foxa.
Bagley też ma coś do udowodnienia, myślę.
Ale to nie wydaje mi się, że Bagley ma akurat blisko statusu gwiazdy, to raczej Fox jest blisko statusu,
nie, jeśli wiadomo,
już.
Bagley może być nowym Favorsem, no.
Jeśli Fox zrobi krok do przodu, tak jak zrobił w poprzednim sezonie, to faktycznie ten zespół może zrobić playoffy. Ta jedna rzecz, której mi brakuje, jak tobie pisałem, to nie chcę mówić, że w preseason była tego kontynuacja, no ale w pierwszym meczu... W sensie nie kontynuacja, tylko tak to, co ci napisałem, że oni wygrali trochę meczów w czwartej kwarcie w zeszłym sezonie, dlatego że zespoły nie były do końca gotowe, przeciwko czemu grają i gdy myśleli, że gra zamieni się bardziej w half-court grę, oni nadal naciskali tempo. Miałem wrażenie, że w tych meczach z Indianą mniej naciskali tempo, niż robili to pod poprzednim trenerem. Mhm. Luke Walton jest teraz trenerem, a wcześniej był gościu David Jerger. To tak zaskakujące, że grali tak szybko, ale oni wygrali dużo meczów po końcówkach, po czwartych kwartach i no, nie mają Jamesa Hardena, nie mają Stephena Curry'ego i tak, wiesz, to zwykło robić taki regres to the mean. Oni po prostu nie byli tak dobrzy, jak ich bilans był, byli troszeczkę gorsi, nie dużo, ale troszeczkę gorsi. Ja się zastanawiam, czy teraz jest więcej drużyn w konferencji zachodnich dobrych, niż było w poprzednim sezonie. Nie wiem, czy to wystarczy. Chyba, że D'Aaron Fox pójdzie na All-Star Game. Chyba, że będzie miał taki sezon. No, ale mówię, ta końcówka tego pierwszego meczu z Indianą, bo grali back-to-back w Mumbai, w Indiach. Końcówka tego pierwszego meczu z Indianą była okropna w wykonaniu zawodników Sacramento. Buddy'ego Hilda, dwie straty, potem trzecia w dogrywce. Będę patrzył na to, jak oni sobie radzą w crunch time, bo mówię, zespół jest fajny, to jest taki zespół, wiesz, który będzie oni powinni być w każdym meczu, tak myślę. To jest chyba nowość, jeśli chodzi, wiesz, o Kings, taka ogólna, patrząc na ich 15 lat ostatnich, bo to jest głęboki zespół, wiesz. Joseph, Bogdanowicz, Ariza, Bielicza z ławki, w tym, co się stało, bo talent się trochę w NBA też tak rozrzedził, w tym sensie, że jest sporo, co zauważył jeden z kolegów na Twitterze, kolega Misztal, zauważył, że jest dużo kontenderów w NBA, to fakt, ale dużo tych kontenderów ma kłopot z ławką, z rotacją, że potencjalni kontenderzy, na przykład jak Boston, potencjalni kontenderzy, nie są nimi, bo ta ławka jest troszeczkę chuda. Patrzysz na Filadelfię, wiesz, chuda ławka. Jest mało zespołów, które mają taką, wiesz, konkretną ławkę rezerwowych. I tutaj, gdy Sacramento będzie grało tymi swoimi line-upami, to w wielu meczach powinno mieć przewagę, bo...
Powinno mieć przewagę w drugiej, trzeciej kwarcie.
Na takich właśnie przełomach kwart. No, więc plus, pozytywnie. Sacramento.
Indiana? Jakieś krótki take, spojrzenie?
Bardzo mi się podoba mi się mindset Indiany. To Nate McMillan potrafi, widzę, zrobić. Grali zespołowo, bo oni nie mają takich technicznych graczy, tak szybkich jak Fox, tak mijających w koźle. Było widać, że Malcolm Brogdon to jest innego typu rozgrywający, że to jest bardziej klepane. Ja myślę, że to będzie zespół do czasu powrotu Wiktora Oladipo, to będzie jeden z najwolniej grających zespołów. Oni po prostu nie powinni grać szybko.
Ale... Nie, ale jak masz, wiesz, masz Majsa Turnera i masz
Sabonisa wysoko, no nie powinieneś grać szybko, powinieneś dominować.
Grasz trochę inną koszykówkę, no nim oni się tam doklepią.
Świetnie Sabonis wygląda fizycznie. Coś zrobił latem, wygląda lepiej fizycznie, bardzo dynamicznie. Bardzo mi się podobał Domantas Sabonis w tym meczu.
No dobrze.
TJ Warren, patrz co się stało z Warrenem. Był graczem takim midrange'owym i miał taką przypiętą łatkę i się rozwinął w poprzednim sezonie, wrzucającego za trzy, już to pokazuje od pierwszych meczów preseason. No i Jeremy Lamb, który ma jeden ruch, ale trafia wszystko po tym ruchu. Spółdychy robi taki...
Będzie brakowało Jeremy'ego.
Wiesz, ja bym chciał, żeby Malik Monk grał, ale Malik Monk nawet nie zagrał.
No właśnie.
Z Bostonem. Dobra, mój drogi, czy masz jakieś tajki, coś?
Nie, to zasadniczo tyle. Jestem zdrów.
No i patrz, no to mamy początek.
Dobrze, kryzys Manchesteru City, dwa zdania.
Wiesz co, jest to niewątpliwie kryzys i 8 punktów przewagi Liverpoolu w tym momencie wydaje się jakby takie...
Liverpool już się został
wydaje się jakby pytań. Tak, już mogliby podnosić trofeum mistrzowskie. Niemniej gdybyś mnie zapytał przed sezonem, co ja bym chciał, to ja bym powiedział, że ja bym poświęcił mistrzostwo na rzecz wygrania Ligi Mistrzów. Mhm. Więc to jest ta moja taka inspiracja pozytywna, że wiesz, że to jest najważniejsze dla City w tym sezonie. To jest najważniejsze dla City w tym sezonie. Jest też kryzys Manchesteru United, który od 1989 roku nie zaczął sezonu tak słabo. I Robert Lewandowski, który jest wielki. Jest najlepszym piłkarzem w Europie w tym sezonie.
Robert Lewandowski? No,
chyba tak, nie?
Naprawdę?
No, a kto ma być?
No właśnie zastanawiam się.
No.
Pomyślmy.
Van Dijk popełnia błędy. Miał dwa w ostatnich dwóch tygodniach. Leo Messi był kontuzjowany. Mhm. Ronaldo jakoś nie... Chyba trzy bramki strzelił. Eden Hazard jest taki grubiutki. Cały czas się rozkręca dopiero. No nie wiem. Tak rzuciłem. Nie przemyślałem tego jakoś zbytnio. Czy jest Rozumiem. Lepszy piłkarz niż...
Wieteska też nie ma najlepszego startu sezonu.
I inni kadrowicze, Jerzego Brzęcia.
Pozdrawiamy serdecznie pana Mateusza, niech się pan nie łamie. Niech pan walczy.
Ja nie wiem, o czym mówisz, ale okej. Okay. Dobrze. Nie wiem, o co chodzi. Kojarzę nazwisko Wieteska. Kto to jest?
I obrońca Legii Warszawa.
Aha, dobrze, ten temat.
Uwinny w ostatnich, nie wiem, 5 bramek w 3 meczach.
Tak?
No tak niestety, jakoś tak nie bardzo. Popularny Wietes nie wszedł dobrze w tę rundę.
No dobrze, mój drogi. To co? Dzisiaj mamy bardzo dużo meczów. W nocy pewnie usłyszymy się.
Zaczyna się.
Jutro czy... porozmawiamy.
Ustalimy, co patrzymy, dobra?
Nie wiem, czy jestem w stanie to ustalić teraz.
Dobrze. Nie, teraz nie. Mówię, ustalimy w ciągu dnia.
Chcesz oglądać ten sam mecz, co ja?
No to zawsze jest, wiesz, zawsze jest łatwiej się rozmawia.
Ale mogę obejrzeć zupełnie innego. Ale jak obejrzysz jeżeli... inny, to będziemy mieli więcej...
Dobrze, jakby... jeżeli gra Nowy Jork, to na pewno oglądam Nowy Jork.
No właśnie gra Nowy Jork z Wizards. I o tym meczu, obejrzeniu tego meczu myślałem, ale też sobie chyba dwa mecze spróbuję wrzucić jutro. Chociaż z tymi z wake-upami to tak trudno się zmieścić z dwoma meczami całymi, ale coś... A może Detroit?
Nie, bo to może... Czy Garland będzie grał?
On nie, on chyba nie będzie grał, bo tam cały czas na obozie coś się z nim nie tak.
No to szkoda. No.
San Lorenzo. To poprosimy, to dostaniemy pewnie recap San Lorenzo od psiego pola pod komentarzem,
na pewno.
Co tam słychać.
17-krotni mistrzowie Argentyni, 12-krotni zdobywcy pucharu.
To jest San Lorenzo, to jest klub katolicki, tak? Jaki to klub jest?
Ja myślę, że tam reformacja nigdy do Argentyny nie dotarła.
Mój drogi, słyszymy się.
Cześć.
Papa, hej.
Pa. Pa.